Dzień dobry Państwu, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest z nami. Dzień dobry,
dzień dobry, dzień dobry Państwu.
No to właściwie muszę zacząć od pytania, na które pan pewnie nie odpowie. Czy Wołodymyr Zełenski zatrzyma się w Polsce i odbędzie się spotkanie z prezydentem Dudą podczas jego powrotu na Ukrainę?
Ma pan całkowitą rację. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. A kwestie bezpieczeństwa w tym przypadku są niezwykle ważne. Nie będziemy żadnych szczegółów podawali.
Nie jesteśmy trochę rozczarowani, że ta pierwsza wizyta to nie wizyta w Warszawie?
Nie, to absolutnie nie ma w jakimkolwiek rozczarowaniu. Zresztą wiedzieliśmy oczywiście o tym, braliśmy w pewnym sensie udział w przygotowaniu tego, to jest kwestia wsparcia Ukrainy, natomiast nie podajemy żadnych informacji szczegółowych. Teraz jest najbardziej istotne to, żeby to wsparcie dla Ukrainy było kontynuowane przede wszystkim przez tych sojuszników, którzy do tej pory byli najistotniejsi, stąd właśnie taka prawdopodobnie decyzja.
Ale zacznijmy może trochę nietypowo, bo nie od Stanów Zjednoczonych, nie od samej wizyty tam, tylko od reakcji Europy Zachodniej, bo ona też jest bardzo ważne. Ja czasami mam takie wrażenie, że ta wizyta w Ameryce była po to, żeby wymusić na Francuzach, na Niemcach, na reszcie Europy większą pomoc dla Ukrainy. Czy to tylko moje wrażenie, czy może jest coś w tym, co polega na prawdzie?
Myślę, że to jest na pewno jeden z celów, żeby tą pomoc zwiększali wszyscy sojusznicy, nie tylko Stany Zjednoczone, bo ta pomoc może być i powinna być większa. To, o czym mówił prezydent Ukrainy w kongresie w nocy naszego czasu, mówił o tym, że to nie jest pomoc, to nie jest żadna darowizna, żadne działania charytatywne, żadna jałmużna, tylko to jest inwestycja w bezpieczeństwo. Ukraina dzisiaj broni nie tylko sama siebie, ale broni też całej Europy przed konsekwencjami potencjalnego zwycięstwa Rosji, kolejnych dalszych ataków na następne kraje, bo taka jest po prostu rzeczywistość.
Marek Gładysz pół godziny temu w relacji z Paryża opowiadał o tym, że francuskie media piszą o tym, jak porwał Amerykanów Zełenski i pokazują, że zupełnie inaczej jest z Macronem, który mówi w tym samym czasie, niemal w tym samym czasie, bo parę dni temu, o gwarancjach bezpieczeństwa, ale dla Rosji.
No, to jest niestety taka kalka, która się pojawia w wypowiedziach wielu przywódców, bo to i przywódców, i liderów opinii o czymś takim mówił na przykład przecież Henry Kissinger, jeszcze mówi to bardzo, bardzo długo
tak,
i powtarza często.
W ostatnim numerze The Spectator.
Niestety to jest fatalny błąd strategiczny, mówienie takich rzeczy. Powtarzanie w zasadzie tego, co też Rosja opowiada fałszywie, że Rosja rzekomo potrzebuje jakichś gwarancji bezpieczeństwa. Rosja nie jest zagrożona przez atak z zewnątrz, zwłaszcza ze strony NATO czy Ukrainy. Rosja nigdy nie była atakowana, nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń, bo po prostu nic jej nie grozi. To raczej my potrzebujemy gwarancji, że Rosja nie będzie atakowała nas.
Ale kanclerz Scholz mówi teraz o tym, że trzeba rozmawiać z Rosją, bo inaczej nie dojdziemy do żadnego porozumienia, nie zakończymy tej wojny. To jest zupełnie co innego niż to, co mówi Joe Biden, który mówi, owszem, trzeba rozmawiać z Rosją o pokoju, ale najpierw trzeba im dosolić i dlatego dajemy wam teraz 2 miliardy dolarów pomocy, a w ogóle w budżecie 40-50.
Prezydent Stanów Zjednoczonych ma tutaj całkowitą rację, żeby rozmowa miała sens, to druga strona musi rzeczywiście być szczera i musi być wiarygodna. No, jeśli się rozmawia z kimś, to nie po to, żeby zamienić kilka słów, wymienić poglądy, a dalej, żeby trwała ta sama sytuacja, która ma miejsce już od 10 prawie miesięcy i kolejne ataki, morderstwa ludności cywilnej, ataki, które po prostu mają niszczyć i de facto unicestwić samodzielny byt Ukrainy. Rosja nie jest dzisiaj stroną, która jest w jakikolwiek sposób wiarygodna, bo celem Rosji nie jest rozmowa i zakończenie tej wojny, doprowadzenie do pokoju. Gdyby to było celem, to Rosja po prostu zaprzestała tej wojny. Rosja może to w każdej chwili zrobić. Rozmowa ma sens tylko wtedy, gdy druga strona jest w jakikolwiek sposób gotowa do realnych działań. A Rosja pokazuje każdego dnia, atakując ludzi na Ukrainie, że gotowa do tego nie jest.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest z nami w studiu. Panie ministrze, kiedy tak słuchamy tego, co mówi Joe Biden, kiedy tak słuchamy tego, co mówi Wołodymyr Zełenski, to widzimy jednoznacznie, że Ameryka jest po stronie Rosji. Ale właśnie to moje pytanie było takie, czy jest jakiś rozdźwięk?
Nie, Ameryka nie jest po stronie Rosji.
Jezus Maria. Gorzej nie mogłem. Oczywiście, że jest po stronie Ukrainy. Ameryka po raz pierwszy wyraźnie mówi, że trzeba Rosję pokonać i mówi o pokonaniu Rosji militarnie, a nie pokonaniu Rosji jakoś dyplomatycznie. Czy jest rozdźwięk między Stanami Zjednoczonymi a Europą, między Europą, mam na myśli Europę Zachodnią, czyli Unię Europejską?
Nie powiedziałbym, że jest rozdźwięk. Myślę, że jest pewna różnica zdań co do tego, jakie powinny być podejmowane działania, bo żebyśmy też mieli jasność, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie mamy do części naszych sojuszników, jeśli chodzi o skalę, tempo ich reakcji, wsparcia i zaangażowania w prowadzenie do tego zwycięstwa, to jednak to wsparcie ma miejsce. My cały czas uważamy, że ono jest zbyt małe, że decyzje na przykład o tym, żeby jakichś rodzajów broni Ukrainie nie przekazywać z różnych najdziwniejszych czasami powodów.
Ale to już
to zresztą
minęło,
wczoraj
właśnie.
Też miała miejsce pewna weryfikacja. Decyzja o przekazanie Ukrainie tej pierwszej baterii rakiet Patriot pokazuje, że to jest możliwe. To, my o tym też mówiliśmy.
No tak, ale panie ministrze, pamięta pan te argumenty, że nie można dać patriotów Ukraińcom, bo Ukraińcy nie są wyszkoleni, a wyszkolenie trwa lata.
I prawda jest taka, że oczywiście wyszkolenie trwa lata, dlatego to wyszkolenie już, to też nie jest wielka tajemnica, że jednym z elementów wsparcia sojuszniczego jest także szkolenie żołnierzy ukraińskich z bardzo różnych rodzajów broni, po to, żeby oni mogli z niej korzystać także na przyszłość. My też w tym uczestniczymy. My powtarzaliśmy bardzo mocno te argumenty, że jakichś rodzajów broni Ukrainie nie można przekazać, są po prostu fałszywe, nie mają oparcia w rzeczywistości. Można i do tego zachęcamy, żeby tego było więcej.
Panie ministrze, do kogo było skierowane to wystąpienie prezydenta Zełenskiego? Zresztą bardzo pięknie napisane. Do amerykańskich polityków czy do amerykańskiej opinii publicznej?
No myślę, że i do polityków, i do opinii publicznej, dlatego że także w Stanach Zjednoczonych są
myślę,
głosy...
że jacyś politycy są tam teraz, poważni politycy, którzy uważają, że trzeba dogadywać się z Rosją?
Są tam na pewno głosy, które niekoniecznie opierają się na dążeniu do tego, żeby się z Rosją dogadywać, ale żeby po prostu ograniczać wsparcie finansowe i kierowanie jakichkolwiek środków na zewnątrz, poza budżet amerykański. No, Stany Zjednoczone też przeżywają kryzys gospodarczy, też inflację, o której Biden mówi bardzo jasno, że jest spowodowana przez Putina. To sformułowanie o Putinflacji to jest sformułowanie przecież Joe Bidena to samo. I to
nie
jest bardzo prawdziwe sformułowanie, bo to ta inflacja wynika w ogromnym stopniu z działań Putina, także jeszcze przed wojną, manipulacji cenami energii.
Dobrze.
I dzisiaj wielu i republikanów, i demokratów, pewnie więcej trochę po stronie republikanów, ale u demokratów też takie głosy się pojawiają. Mówią, czas skończyć z transferowaniem jakichkolwiek pieniędzy na jakiekolwiek cele poza Stany Zjednoczone. I to, co mówił Zełenski w nocy, że to nie jest żadna jałmużna, tylko to jest inwestycja także w wasze, drodzy Amerykanie, bezpieczeństwa, stabilność w Europie. To jest bardzo ważne, żeby takie argumenty się tam pojawiały i rozbijały tą de facto prorosyjską narrację.
Wołodymyr Zełenski mówił, że w przyszłym roku nastąpi przełom. W czasie tej wojny, myśli pan, że to w ogóle realne?
Myślę, że to jest realne, natomiast żeby to się stało, konieczna jest konsekwencja po naszej stronie. Jeżeli będziemy ograniczać wsparcie dla Ukrainy, to taki przełom będzie dużo trudniejszy. Ale jeżeli wsparcie będzie kontynuowane i będzie zwiększone do takich możliwości, jakie mamy, kolektywnie jako Zachód, to jest naprawdę duża szansa na to, że ten przełom nastąpi.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Państwu serdecznie dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. No dobrze, to jesteśmy w RMF24 cały czas. Jesteśmy w naszych mediach społecznościowych, jesteśmy w interii.pl. Ja jak słuchałem tego, a w zasadzie czytam o tym, bo przyznam, że w nocy raczej spałem niż słuchałem, to takie mam poczucie, że ktoś to świetnie napisał, mówię o przemówieniu Zełenskiego. To jego odniesienia do bitwy pod Saratogą. On mówił Amerykanom to on mówił Amerykanom tak, żeby oni to zrozumieli. Nancy Pelosi bardzo mi wspomniała to, że to jest jak wizyta Churchilla w 1941 roku w kongresie, który apelował o przyłączenie Stanów do wojny. Teraz Zełenski mówi, pomóżcie nam, bo to jest wojna. No dobrze, ale takie skojarzenia rodzą bardzo, znaczy inaczej, takie porównania rodzą bardzo niebezpieczne skojarzenia. Czy to jest wojna światowa, jak mówi Jurij Felsztyński?
No dzisiaj tak naprawdę toczy się w pewnym sensie walka dyplomatyczna czy polityczna o to, żeby ta wojna nie rozszerzyła się dalej. A jedynym sposobem, żeby temu zapobiec, jest powstrzymanie agresora.
Ale to wygląda w tej chwili jak wojna światowa, z tym, że prowadzona wyłącznie na terenie Ukrainy.
Na razie absolutnie nie można mówić o jakiejkolwiek wojnie światowej, bo nie ma tutaj większej liczby państw zaangażowanych poza Rosją.
50 miliardów dolarów to mało.
Ogromna liczba państw oczywiście wspiera Ukrainę politycznie, militarnie, finansowo. Natomiast te działania wojenne nie rozszerzyły się jeszcze poza terytorium Ukrainy. Natomiast jeżeli Rosji nie powstrzymamy, jeżeli Rosja tą wojnę wygra w jakikolwiek sposób, jeśli będzie na przykład zdolna zaanektować część terytorium Ukrainy albo podporządkować sobie Ukrainę politycznie, to mamy 100% gwarancję, że będą kolejne wojny i wtedy rzeczywiście ona może eskalować dalej.
No dobrze, ale przecież w zasadzie, czy myśli pan realnie, tak realnie, nie myśląc teraz sercem, tylko rozumem, że Zachód naprawdę wierzy w to i chciałby dokonać tego, żeby Ukraina odzyskała wszystkie swoje tereny sprzed 2014 roku, czyli z Krymem włącznie?
Ja nie wiem, w co wierzy kto konkretnie na Zachodzie. Na pewno jest tak, że spora część i polityków, i liderów opinii w różnych krajach na Zachód, położonych trochę dalej od Rosji, ma perspektywę zupełnie inną. Też często jest to efektem długoletniej działalności rosyjskiej i poprzez oddziaływanie przez różne ośrodki wpływu, propagandy, ale też służby specjalne, przecież werbowanie różnych liderów opinii to nie jest żadna teoria, tylko fakt. No, wiemy o tym, że takie sytuacje miały miejsce. Więc to myślenie na Zachodzie z pewnością się różni od tego, które jest u nas. Myślę, że tam aż tak bardzo nie zależy im na tym, żeby terytoria, o których oni specjalnie nie wiedzą, gdzie leżą, żeby były w tym czy w innym kraju. Natomiast myślę, że każdemu...
Między nami mówiąc, oni na to muszą patrzeć trochę tak, jak my patrzymy na konflikty w Afryce.
Myślę, że jednak mimo wszystko każdemu rozsądnemu człowiekowi na Zachodzie powinno zależeć na tym, żeby w Europie panował pokój. I jeśli ktoś dzisiaj cały czas odrzuca, zamyka oczy na ten fakt, że jeżeli pozwolimy Rosji zwyciężyć, to Rosję to sprowokuje do kolejnych ataków, bo Rosja będzie widziała, aha, zaangażowaliśmy potężne siły na naszą skalę, Zachód zaangażował również potężne siły, żeby nas powstrzymać, ale jednak nas nie powstrzymał. Byliśmy w stanie to osiągnąć.
Nie są w stanie.
To będziemy atakować dalej. Na razie nie są w stanie. Najważniejsze jest to, żeby to było trwałe, żeby ten pokój nie był tylko jak najszybciej, ale też żeby był jak najbardziej trwały.
No dobrze, to porozmawiajmy o tym pokoju, o którym wszyscy mówią. Rozumiem, że nie ma żadnych rozmów tajnych, półtajnych, no bo jawnych nie ma, które miałyby doprowadzić tak naprawdę w tej chwili do zawarcia jakiegoś rozejmu.
No, ze strony Rosji przede wszystkim nie ma takiej gotowości, dlatego że gdyby Rosja chciała doprowadzić do rozejmu czy do pokoju, no to po prostu zaprzestałaby działań wojennych.
No, ale z perspektywy, Rosji żądania ukraińskie czy też polskie, no to są nie do przyjęcia, bo my im mówimy, dobra, wycofajcie się z Ukrainy, to wtedy pogadamy o spokoju.
No, to jeśli dla kogoś nie do przyjęcia jest żądanie, żeby zaprzestał atakować inny kraj, żeby wycofał się ze swoich, z tych terytoriów, które jego armia
opanowała. Oni przyłączyli już Donbas i Ługańsk formalnie.
Też Cherson, który po 40 paru dniach już nie jest pod ich kontrolą, więc to pokazuje też tymczasowo, że są oni sami, mam wrażenie, do końca w to nie wierzą. Opowiadają takie rzeczy, bardzo to podkreślają, natomiast myślę, że nawet tam zdają sobie sprawę, że ich obecność tam ma dość mocno tymczasowy charakter. No, niestety ja też bym bardzo chciał, żeby dało się siłą argumentów przekonać na przykład Siergieja Ławrowa do tego, że jednak to są błędna polityka, że Rosja byłaby dużo więcej by zyskała, gdyby była rozsądnym, odpowiedzialnym, przewidywalnym partnerem, bo tak by było. Natomiast Rosja takim państwem nie jest. Rosja jest państwem imperialnym. Rosja jest państwem de facto chcącym kolonizować inne kraje. Przywrócić znowu tą dominację sowiecką Europą, nad którą ją miała.
Czy ktoś ze strony polskiej w ogóle, czy my mamy jakiekolwiek kontakty z Rosją? Jakieś dyplomatyczne, polityczne, przez pośredników?
Utrzymujemy stosunki dyplomatyczne. Mamy
ambasadę w Moskwie. Nie mówię o formalnych
natomiast kontaktach. Skuteczność działań dyplomatycznych, jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, do kogo po prostu nie można mieć nawet grama zaufania, no skuteczność tych działań w takiej sytuacji jest bardzo ograniczona. No cóż można powiedzieć? No, nie można podejmować, natomiast ich szanse powodzenia są w tej chwili bardzo nikłe z uwagi na to, kto jest po drugiej stronie.
Patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w relacjach Rosja-Białoruś, to mamy się czuć zaniepokojeni, że państwo leżące, no, graniczące z nami, mówię o Białorusi, wejdzie w otwarty sposób do wojny, no bo ona w tej chwili, Białoruś, udostępnia łaskawie swoje bazy, ale udaje, że to, że my, Białorusini, nie bierzemy udziału w tej wojnie.
No to ten udział jest już znany. To nie jest tylko udostępnianie baz, ale też sprzętu, różnego rodzaju elementów infrastruktury do obsługi armii rosyjskiej. No, to jest tak, że z całą pewnością Rosja chciałaby i stara się doprowadzić do tego, żeby armia białoruska zaangażowała się bezpośrednio w wojnę. Na ile Łukaszenka będzie chciał to zrobić, mam wrażenie, że on specjalnie tego nie chce i stara się na wszelkie sposoby uniknąć tego, natomiast no, robi to wyłącznie w własnym interesie, żeby utrzymać władzę u siebie i kontrolę nad swoim państwem, nie z żadnych powodów altruistycznych czy humanistycznych. No, mamy do czynienia z pewnego rodzaju też lawirowaniem z jego strony. Mhm. Wszyscy liczymy na to, że uda mu się, że nie tyle jemu się uda, co raczej, że Rosji nie uda się go w żaden sposób zmusić czy skłonić do włączenia kolejnych sił do ataku na Ukrainę. No.
To, co widzimy, to jest próba wciągnięcia Ukrainy do wojny, to wiemy, ale czy to jest próba... Ja znowu bredzę. Przepraszam bardzo Państwa, to z Katar mi na głowę się rzucił. Oczywiście, że Białoruś do wojny, tylko czy to oznacza również, to jak mówi, nie wiem, choćby Agnieszka Romaszewska-Guz, no po prostu, że Putin jest już zmęczony tym oporem, który stawiają Białorusini i w zasadzie chciałby zaanektować Białoruś.
No takie działania Rosja podejmuje od bardzo dawna. Próby politycznego najpierw związania, potem podporządkowania de facto poprzez szereg tych umów, tak zwane mapy drogowe, które od 3 lat tak. były przygotowywane, część podpisano, część wdrożono. No to jest próba od dawien dawna rozszerzenia tej władzy, też odbudowa Imperium Sowieckiego właśnie takimi metodami.
No nie ma Imperium Rosyjskiego bez Ukrainy i bez Białorusi. To jest
oczywiste. Tak z pewnością Rosja na to patrzy, że to są te dwa najważniejsze kraje, które chce podporządkować tą czy inną metodą. I takie próby na pewno będą podejmowane. Na ile Białoruś będzie się przed tym bronić, no zobaczymy. No, oni cały czas do tej pory jednak, to trzeba odnotować, że jednak cały czas do tej wojny nie wkroczyli. Nawet jeśli powody są, przynajmniej swoimi siłami zbrojnymi, nawet jeśli powody są czysto cyniczne, no bo to chodzi o utrzymanie władzy przez Łukaszenkę, no to jednak to jest efekt pozytywny w tym sensie, że mniej tych żołnierzy jest wysłanych do zabijania ludzi na Ukrainie.
Panie ministrze, czy maleńka Mołdawia jest zagrożona przez Rosję teraz, czy dopiero wtedy, jeśli uda się Rosji
jest cały czas zagrożona, cały czas są podejmowane tam działania, przede wszystkim taka dywersja wewnętrzna, sterowana oczywiście siłami, również kapitałem rosyjskim, odcinanie Mołdawii od dostaw gazu czy energii, które my też staramy się poprzez wsparcie unijne, czy wsparcie bezpośrednie nasze dwustronne do Mołdawii kierować, żeby mołdawskie państwo funkcjonowało. Cały czas mamy tam do czynienia też z bardzo silną opcją prorosyjską w polityce wewnętrznej, która inicjuje różnego rodzaju protesty, zamieszki. Tam dochodzi też do takiego napięcia między oczywiście Mołdawią i tym wąskim pasem
Naddniestrza,
gdzie też no, ta część ewidentnie prorosyjska funkcjonuje w samym Kiszyniowie, zresztą jest bardzo silna.
W sensie ewidentnie
silne.
Bandycka, umówmy się, no, tak, że jest to państwo przemytnicze.
No, państwo, żyjące tak naprawdę, to jest de facto zorganizowana grupa przestępcza, można powiedzieć, na pewnym terytorium, oczywiście. Kontrolująca całość gospodarki i tej teoretycznie legalnej i tej nielegalnej przede wszystkim.
No dobrze, ale to
jest zagrożenie pewnością. W tym momencie, no, ponieważ Rosja nie jest w stanie poradzić sobie nawet z tym, co sobie założyła na Ukrainie, no, jest w defensywie, oczywiście stara się cały czas niszczyć infrastrukturę, zadaje ogromne straty, zabija ludzi, niszczy infrastrukturę energetyczną, no, ale nie jest w stanie osiągać swoich celów, stąd raczej mało prawdopodobne wydaje się, żeby w najbliższych dniach czy tygodniach również doszło do jakiegoś ataku na Mołdawię, ale z pewnością Rosja by tego chciała. Jeśli tylko miałaby możliwość, to z pewnością by to zrobiła.
Mm-hmm. Ta mapa wygląda tak. Najpierw dokończmy sytuację na Ukrainie, później Mołdawia, a później...
No na pewno jesteśmy jako i my jako Polska, jak państwa bałtyckie, państwa, które należą nawet do Unii Europejskiej i NATO, też jesteśmy na rosyjskiej liście celów.
A nie Kazachstan byłby trzeci? Bo tam...
No, możemy też mówić o Azji Środkowej, Gruzja, no także właśnie, państwa,
ale
które...
Ale po co zajmować Gruzję? Gruzja w tej chwili jest tak słaba, tak?
No to tak samo jak pytanie, po co anektować Białoruś?
No tak,
te ambicje, ten apetyt wilczy tyrana rosyjskiego, który chce opanować terytorialnie jak najszerszą część globu, to jest coś, co z naszego punktu widzenia wydaje się nieracjonalne, bo dużo skuteczniejsze, można powiedzieć, byłoby oddziaływanie, nie wiem, siłą ekonomiczną, siłą tej miękkiej dyplomacji, w której Rosja jednak sobie przez lata całkiem nieźle radziła, trzeba to przyznać. No ale ten imperializm, to myślenie o tym, czyli że to musi mieć fizyczne dominację.
Czy
tak
nie
naprawdę.
Wystarczy to, że Mołdawia to będzie z nami sprzymierzona, trzeba Mołdawię zająć. Nie wystarczy, że Białoruś będzie...
Mam wrażenie, że Rosji nie zaspokoi nic dopóki nie będzie albo powstrzymana siłą, albo no, nie osiągnie swoich celów poprzez właśnie fizyczne zdominowanie przeciwnika, podporządkowanie, anektowanie jego terytorium.
Wrócę na koniec do tej wizyty prezydenta Zełenskiego, która spowodowała no, właściwie pańską wizytę w naszym studiu, za którą bardzo serdecznie dziękuję. To były piękne obrazki też. To trzeba przyznać, że to było przygotowane świetnie. Zełenski uśmiechnięty z Bidenem. Są takie zdjęcia, zestawienia podczas jego wizyty z Trumpem, gdzie patrzyli na siebie wrogo. I tutaj serdeczność podczas relacji z Bidenem. No i ten Zełenski w stroju innym niż garnitury i krawaty, a prezydent Biden w barwach z krawatem żółto-niebieskim, no, jako żywo RMF ma podobne kolory. To były też piękne obrazki. To ma znaczenie, to, że pokazujemy, że to jest coś więcej niż tylko wizyta międzynarodowa, że to jest jakiś element no, poważnego sojuszu, nie wiem, no, podboju serca amerykańskiego.
Absolutnie. Komunikacja w ogóle zawsze w polityce ma znaczenie. Zełenski jest w tym bardzo dobry, nie od dziś, no, jako też przecież aktor. Który potrafi i samodzielnie też pewne rzeczy przedstawiać. Doskonale komunikuje się z ludźmi. Ja pamiętam taką scenę w 2021 roku, obchody 30-lecia niepodległości Ukrainy i wtedy Zełenski, który miał serię wystąpień, bo był w Wierchownej Radzie, był na Majdanie, na Wielkiej Paradzie Wojskowej, potem w parku przed Pałacem Maryjskim też zwracał się do przywódców, którzy tam byli zaproszeni. W każdym z tych wystąpień w innym nastroju, trochę humorystycznie, trochę poważnie, bo to też przecież cały czas ta groźba rosyjskiej agresji w 2021 roku też już się materializowała.
Ewidentnie widać, że
potrafi bardzo dobrze oddziaływać na słuchaczy, na swoich partnerów. To też jest ogromny dzisiaj kapitał, że ma takiego prezydenta, który przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można czasami mieć do ukraińskiej polityki, doskonale wiemy, jak wyglądało ukraińskie państwo przed wojną, że tam masa była problemów wewnętrznych z korupcją, z oligarchami, to przywódca,
były,
który jest w stanie to
problemy
to
w relacjach z Polską. No,
oczywiście, że tak. Oczywiście, że były i one nadal pozostają. No to nikt nie udaje, że to wszystko zniknęło.
Będziemy wracać po
zwycięstwie Ukrainy.
Wiele się zmieniło. To także to symboliczne. No, nagle się okazuje, że cmentarz Łuczakowski może wyglądać inaczej, że mogą tam być te polskie lwy, to wszystko
myślę,
ma
że
znaczenie.
To, co się dzieje w naszych relacjach dwustronnych przez ostatnie trochę więcej niż 10 miesięcy, bo jeszcze przed atakiem rosyjskim to się zaczęło mocno już intensyfikować, to tak naprawdę jest też ogromny fundament budowy dobrych relacji na przyszłość.
Zbudujemy?
Nie mówię, że zupełnie o wszystkim.
Chcę powiedzieć, czy my je zbudujemy, wie pan, bo to na początku się wydawało, że za chwileczkę będzie wspólne państwo. W tej chwili
nie przesadzajmy, bo to też jest takie myślenie, że się nagle zmieni o 180, może nie o 180 stopni, ale załóżmy jakieś tam 120 stopni zmienią się relacje. To się tak nie dzieje samo z siebie, zwłaszcza, że z czasem też ludzie zaczynają, powiedzmy, się męczyć, nudzić pewnymi tematami. Ale mimo wszystko ten fundament został wylany. I on nie daje 100% gwarancji, że te relacje będą na lata zbudowane, na wieki, że będzie jakaś kolejna Rzeczpospolita obojga czy trojga narodów. Natomiast będziemy na pewno dużo bliżej ze sobą współpracowali.
Kiedy pojedziemy na wakacje na ukraiński Krym?
Mam nadzieję, że będzie to możliwe już w przyszłym roku. Wtedy to jeszcze będzie czas, jeśli się uda rzeczywiście doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy i wtedy będzie trzeba z pewnością też skupić się na jej odbudowie, na odtworzeniu tego, co zostało zniszczone.
Wakacje to też element odbudowy.
Ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli na ukraiński Krym i w inne miejsce Ukrainy jeździć jak najszybciej i też znowu nie tylko przez kilka miesięcy, tylko że to będzie trwałe, że więcej nie będzie już tej groźby wojny.
Wszystkim Ukraińcom życzymy dobrych świąt. Ja życzę panu wszystkiego dobrego święta i fantastycznego nowego 2023 roku.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, spokojnych, dobrych, radosnych świąt i przede wszystkim pokoju w nowym roku.
Panie Psińsko, do widzenia państwu.